Zanim przejdę do historii, chciałabym Was poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie, w której właśnie trwa rekrutacja na studia. Uczelnia oferuje studia, które z pewnością powinny Was zainteresować, czyli kryminologia i kryminalistyka. Podejmując studia na tej specjalności, poznacie techniki pracy śledczych. Uczelnia zapewnia specjalne pomieszczenia do nauki zabezpieczenia śladów na miejscu zbrodni, analizy dowodów i łączenia faktów. Ponadto będziecie mogli w sposób profesjonalny analizować i omawiać sposób działania sprawców. Co zabójca miał na myśli? Dlaczego postąpił tak, a nie inaczej? Co nim kierowało? Czy to nie są najczęściej zadawane pytania podczas słuchania mojego podcastu? Uczelnia pozwoli Wam w towarzystwie wyspecjalizowanej kadry zagłębić się w psychikę sprawcy, poznać mechanizmy niezbędne do pracy śledczej oraz, co bardzo ważne, możliwości samoobrony. Na specjalności kryminologia i kryminalistyka będziecie uczestniczyć w praktycznych zajęciach z broni krótkiej, długiej, sportowej i bojowej. Nauczycie się również skutecznego udzielania pomocy poszkodowanym. Uczelnia Techniczno-Handlowa oferuje naukę głównie przez praktykę. Swoją wiedzę pogłębiać będziecie w wyspecjalizowanych laboratoriach kryminalistycznych oraz na inscenizowanych miejscach zbrodni, gdzie to właśnie Wy będziecie szukać i zabezpieczać ślady. Co najważniejsze, studia możecie rozpocząć w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, dzięki czemu możecie poświęcić czas na swoje pasje w dni wolne od pracy. Uczelnia Techniczno-Handlowa oprócz kryminologii i kryminalistyki w swojej ofercie ma również specjalności takie jak zarządzanie bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Zachęcam Was do zapoznania się z pełną ofertą uczelni i wyboru najlepszego dla siebie kierunku studiów. Iwona jest drugą z trzech córek Henryki i Adama Puzio. Przychodzi na świat 22 sierpnia 1961 roku we Wrocławiu. Jednak rodzina nie mieszka we Wrocławiu, bo mieszka w Łodzi przy ulicy Makowej 19. Starsza siostra Iwony, Urszula, cierpi na chorobę padaczkową oraz zmaga się z niepełnosprawnością od urodzenia, ponieważ podczas porodu doszło do uszkodzenia jednego z nerwów. Z kolei młodsza siostra Iwony ma na imię Ewa. Iwona jest osobą bardzo pogodną, energiczną. Jej ojciec widzi ją w przyszłości jako lekarkę. Jednak Iwona ma co do swojej kariery zupełnie inne plany. Interesuje się filmem i sztuką. W związku z tym na studia wybiera się nie na Akademię Medyczną, tylko na Uniwersytet Łódzki, gdzie początkowo wybiera filologię polską ze specjalizacją nauczycielską, potem jednak wybiera kulturoznawstwo ze specjalizacją z filmoznawstwa. Na studiach idzie jej bardzo dobrze. Czas wolny spędza udając się na wernisaże, na premiery. Widać, że kultura i sztuka jest jej pasją, uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, tam nawiązuje też znajomości, jest bardzo aktywna w tym takim świecie kultury i sztuki. Na studiach, a dokładniej na jednej z imprez studenckich, Iwona poznaje mężczyznę o imieniu Maciej. Maciek jest kilka lat starszy od niej, jednak w jej oczach jest bardzo dobrym kandydatem na chłopaka, a być może nawet na męża. Maciek jest bardzo dobrym karateką. Trenuje też inne sztuki walki, takie jak na przykład jiu-jitsu i odnosi w tej dziedzinie ogromne sukcesy. te początkowo niewinne spotkania przeradzają się w coś więcej po kilku tygodniach czy miesiącach, bo para zakochuje się w sobie i szybko, tak jak Iwona przeczuwała, biorą ślub. Maciej wtedy postanawia rozwinąć swoje skrzydła i otworzyć własną szkołę sztuk walki, gdzie sam mógłby zostać trenerem i nauczać. Iwona bardzo wspiera jego rozwój, dzięki czemu Maciej realizuje swoje plany. Według bliskich i rodziny Iwony ich małżeństwo jest zgodne. Para się wspiera, może na sobie polegać w każdej kwestii. Jednak to, co wszystkim wygląda na udany związek, w rzeczywistości wcale takim związkiem nie jest. W 1987 roku Iwona składa wniosek do sądu o rozwód z Maciejem. Wszystkie formalności załatwia sama, nie mówiąc o tym swoim rodzicom. Najprawdopodobniej boi się ich reakcji, być może wie, że będą starali się namówić ją do zmiany zdania. Ale Iwona wie, czego chce, a to, czego wie na pewno, to, że nie chce dalej żyć z Maciejem. Poza tym rozwód to bardzo często takie poczucie ogromnej życiowej porażki. Mimo, że nią nie jest, bo jest zakończeniem jakiegoś etapu, to jednak to, co można usłyszeć od osób, które się rozwodzą, albo od rodziców osób, które się rozwodzą, to właśnie takie uczucie jakiejś straty, porażki, odniesienia właśnie na jakimś takim polu życiowym, osobistym. Więc myślę, że takie emocje mogą towarzyszyć osobie, która podejmuje decyzję o rozwodzie i też może świadczyć o tym, dlaczego nie chce dzielić się tym nawet najbliższymi. Kiedy otrzymuje ten rozwód, oficjalną decyzję o rozwodzie, dopiero po jakimś czasie przyznaje się swojej mamie, że już jest po wszystkim, że jest rozwiedziona. I dopiero wtedy, oczywiście pewnie mama jest zszokowana, Iwona mówi o tym, że po prostu Maciej stosował wobec niej przemoc, że ją pobił. Ponadto w domu dochodziło notorycznie do awantur, kłótni, nadużywania przemocy. W moim odczuciu osoba, która specjalizuje się w sztukach walki, jest niejako uzbrojona, więc też ta przemoc i ta umiejętność, znajomość sztuk walki jest dla mnie tak jakby posiadaniem broni. Pani Henryka, słysząc to z ust swojej córki, jest oczywiście w szoku. Jest w szoku też, że córka podjęła taką decyzję. Bardziej właśnie to ją szokuje, że nie to, że tam doszło do przemocy, tylko że Iwona zdecydowała się na rozwód, ponieważ pani Henryka namawia córkę do tego, żeby przebaczyła mężowi. Twierdzi, że co to za życie, on rozwodnik, ona rozwiedziona, wszyscy młodzi, jak to wygląda, że lepiej będzie, jak wrócą do siebie. Po rozwodzie Iwona postanawia skupić się na sobie. W dalszym ciągu studiuje na Uniwersytecie Łódzkim, ale chce też iść krok dalej i znaleźć pracę swoich marzeń. Dotychczas skupiali się bardziej w związku na karierze Macieja. Teraz czas na to, żeby to Iwona rozwinęła swoje skrzydła. I wtedy decyduje się na aplikowanie na stanowisko dziennikarki w lokalnej stacji telewizyjnej Tele24. Bycie dziennikarką pozwala idealnie zaspokoić pokłady energii, jakie ma w sobie Iwona, a ona właśnie odzyskała wolność i jest dalej bardzo młoda, głodna wiedzy, głodna świata. Kiedy trzeba w nocy jechać do siedziby telewizji, to ona bez wahania robi to w tempie ekspresowym, dlatego zazwyczaj jest wszędzie pierwsza, lubi wyzwania. Udaje jej się nawet być na żywo i relacjonować wybory Miss Mokrego Podkoszulka z jakiejś tam miejscowości, gdzie się to odbywa. Dla niej nie ma żadnych rzeczy niemożliwych, nie boi się takich wyzwań nawet z pogranicza właśnie, no takich dziwactw jak ten konkurs. Gdzieś jednak z tyłu głowy w dalszym ciągu miała w głowie słowa swojej matki. No bo co to za życie jako rozwódka? I tak po 2 latach od rozstania z mężem para ponownie zaczyna się spotykać. Wygląda na to, że Iwona bierze sobie te słowa matki do serca, postanawia wybaczyć mężowi, spróbować jeszcze raz. No może myśli sobie, że dojrzeli, że stęsknili się za sobą, że tak myślę, co może powodować po przemocy taki powrót. ale to oczywiście tylko moja spekulacja. Iwona postanawia zrealizować wtedy też, już wracając do Macieja, swoje marzenie, jakim jest kupno domu. No ale wie, że sama nie da rady ze sfinansowaniem tak dużej inwestycji. Ona dopiero pracuje od krótkiego czasu i to jeszcze pewnie w źle opłacanej pracy. Nie ukrywajmy, że praca dziennikarska to kiedykolwiek był jakiś bardzo dochodowy zawód. Dlatego postanawia poprosić swoich rodziców o pomoc. Oni z kolei bardzo pozytywnie reagują na pomysł swojej córki i obiecują pomóc na tyle, na ile będą mogli. Po niedługim czasie znajduje Iwona albo Maciej, nie wiadomo, potencjalny dom do kupienia. Ten dom mieści się w Łodzi przy ulicy Świetlików 10. Jego cena jest bardzo atrakcyjna, ale dom wymaga generalnego remontu. Iwona jednak za namową rodziców postanawia go kupić, mimo tych wszystkich wyzwań, które za sobą niesie. Tata Iwony stwierdza, że on po prostu będzie pomagał córce w pracach remontowych, do pomocy też jest chętny Maciej. Remont domu wymaga jednak ogromnych nakładów finansowych. Iwona nie ma serca patrzeć, jak jej rodzice wydają wszystkie oszczędności na jej dom. Nie na swój, nie na swoje życie, tylko na dom jednej z trzech córek. Postanawia wtedy pomóc, właściwie to wziąć sprawy w swoje ręce, nie pomóc we własnej sprawie. Dlatego też decyduje się na wyjazd za granicę do pracy sezonowej. Jedzie wtedy do Niemiec, dokładnie do miejscowości Mannheim, gdzie pracuje dorywczo jako kelnerka. Warto też przypomnieć, że jest to czas, w którym Iwona w dalszym ciągu studiuje na Uniwersytecie Łódzkim kulturoznawstwo i jednocześnie pracuje w telewizji jako dziennikarka, więc bierze na siebie naprawdę bardzo duży ciężar obowiązków, jakie to ze sobą wszystko niesie. I pod nieobecność Iwony to Maciej przejmuje stery nad budową, pilnuje pracowników, dogląda tej budowy i jej, powiedzmy, szefuje. Ten okres pracy sezonowej, godzenia pracy zawodowej i studiów jest dla Iwony czasem bardzo uciążliwym. Ma poczucie, że za dużo się dzieje, że ciągłe wyjazdy, ciągła gonitwa, to jest bardzo męczące, stresujące. Przestaje jej to odpowiadać i kiedy tylko sytuacja z domem się unormuje, to znaczy ten dom przestanie pochłaniać tak wielkie koszty, Iwona chce w tym czasie poważnie zastanowić się nad zrezygnowaniem z wyjazdów zagranicznych. Nie chce się rozstawiać z najbliższymi. To chyba dla niej jest najtrudniejsze, że niby to wszystko ma jakiś cel, ma jakiś sens, ma jakąś granicę w przyszłości, ale na moment, kiedy się dzieje, to właściwie mija się z celem, bo Iwona jest po prostu przemęczona, stęskniona i odcięta od rodziny. Sytuacja poprawia się dopiero w 1991 roku, kiedy to dom wreszcie nadaje się do zamieszkania. Wtedy jest czas na to, żeby zwolnić z tym zarabianiem pieniędzy, bo już urządzać można powolutku, budować trzeba, tak ogólnie, szybko, teraz, już. Ale urządzać można krok po kroku. Wtedy Iwona razem z Maćkiem wprowadzają się do domu. Co prawda nadal wykonywane są w nim jakieś drobne prace, jednak to już po prostu nie przeszkadza młodym, by zacząć nowe życie w nowym domu. Kto z nas nie mieszkał kiedyś w remoncie i nie dokupował właściwie każdej pojedynczej rzeczy? Znaczy może dobra, nie wszystkich, ale myślę, że większość z nas ma na swoim koncie takie doświadczenie. To też moment, w którym Iwona osiąga bardzo dużą rzecz, ponieważ uzyskuje tytuł magistra kulturoznawstwa. Dzieje się to w lipcu 1991 roku. I wtedy właśnie ma takie poczucie, że może zrezygnować z wyjazdów za granicę, że może skupić się na założeniu własnej rodziny, no i w ogóle na życiu, na korzystaniu z tego życia, a nie tylko na tym pędzie po to, żeby to życie kiedyś było lepsze. Iwona i Maciej są młodzi i kiedy wprowadzają się na Świetlików 10 do nowego domu, oboje aktywnie pracują zawodowo. W związku z tym dużą część obowiązków związanych jeszcze z tym remontem, z urządzaniem domu przyjmują rodzice Iwony, czyli państwo Puzio. Pan Puzio, kiedy tylko ma czas, przyjeżdża dogląda, sprawdza ekipę remontową. Jeśli coś może, to robi to sam. Lubi też takie prace. Pani Henryka natomiast każdego dnia przygotowuje w ogóle obiady dla ekipy remontowej, które przywozi na miejsce. To są też takie trochę inne czasy. Dzisiaj pewnie nikt by nie gotował robotnikom. Ale może trzeba zapewniać katering. Nie wiem, jak to wygląda. Natomiast no to takie były czasy, że się to po prostu brało na siebie, więc biorą to na siebie państwo Puzio. I tak mija rok. I przychodzi listopad 1992 roku. Jest chwilę po 8 rano, kiedy do domu Iwony przychodzi pan Puzio, pan Adam. Właśnie wrócił z wyjazdu do Jugosławii, gdzie zajmował się przez jakiś czas handlem. On też jest aktywny zawodowo w tym wieku. I tuż po tym powrocie z podróży przyjechał do Iwonki z butelką szampana. Powiedział, że córka uwielbia wprost szampana. Poza tym ojciec zapewne, oprócz tego, żeby się przywitać z córką, że jest stęskniony, to chciał też sprawdzić, na jakim etapie są prace remontowe w domu. Zapewnia Iwonę, że przyjdzie do niej następnego dnia pomóc przy pracach remontowych, ale potrzebuje trochę czasu dla siebie, do odpoczynku. Też chce się zobaczyć z innymi córkami, z żoną. Po południu Iwona z Maćkiem jadą do pani Henryki, ale nie do domu, tylko do pracy, bo pani Henryka też pracowała zawodowo, dokładnie w sklepie rybnym. Mają wziąć od niej klucze do domu państwa Puzio, w którym jest naszykowany obiad dla ekipy remontowej. Iwona z Maćkiem mają ten obiad zabrać, zawieźć na teren budowy do swojego mieszkania. Pani Henryka przez witrynę widzi swoją córkę siedzącą w polonezie. Po ten obiad jednak Iwona nie wychodzi, tylko wychodzi sam Maciek. A Iwona jest, nie wiem, czy na czymś skupiona, w każdym razie nawet nie macha matce przez okno tego samochodu. Więc to taki obraz, który pani Henryka zapamiętuje. Około 17 Maciej udaje się do swojej szkoły, tej szkoły sztuk walki, gdzie ma zaplanowanych kilka treningów. Iwona zostaje w domu, w którym dalej pracuje ekipa remontowa. Pracownicy kończą pracę przed 20. I kiedy wychodzą z domu, widzą Iwonę siedzącą przy kominku. Dzień później. Ojciec Iwony, tak jak obiecywał, pojawia się w domu swojej córki, by pomóc w remoncie. Jest jednak nieco zdziwiony, kiedy nie zastaje w domu Iwony, tylko swojego zięcia, który w dodatku leży na wersalce. Pyta się, gdzie Iwona. Maciek ze spokojem mówi, że Iwona nie wróciła do domu na noc. Uspokaja jednak pana Adama, że zapewne po prostu została dłużej w pracy, co miała w zwyczaju, pracując jako dziennikarka telewizyjna, mając różne dyżury, będąc bardzo aktywną w tej pracy. I faktycznie pan Adam się nie niepokoi. Jest to też normalne, że Iwona zdarzało jej się pracować nocą. Więc mija kolejny dzień. I tego kolejnego dnia pan Adam znowu jedzie do domu na świetlików 10. I Iwony dalej w tym domu nie ma. Wtedy Maciej przedstawia inną wersję swojemu teściowi. Pokazuje mu, że z szaf Iwony zniknęły ubrania, że zabrała torby i paszport i że wyjechała do Niemiec. Tak po prostu bez słowa i bez uprzedzenia. I wtedy ojciec Iwony jest już zaniepokojony, ponieważ jego córka zawsze, ale to zawsze, przed wyjazdem mówiła, że jedzie, gdzie jedzie, na ile jedzie, żegnała się. Co więcej, co ja nie do końca to rozumiem, ale powiem to, co wiem jakby od pana Adama Puzio. Pan Adam zauważa, że szafa, w której Iwona trzymała kosztowności i oszczędności, nie została przez nią, tak jak zwykle to bywało, kiedy wyjeżdżała, zabezpieczona. Bo Iwona zawsze, kiedy wyjeżdżała za granicę, zaklejała i zabezpieczała szafę z drogocennymi rzeczami, żeby nikt jej nie okradł. I tym razem tego nie zrobiła. Nie wiem, jak to się miało do tego, że w tym domu jeszcze był Maciej, no ale może on nie dbał po prostu o tę biżuterię, o tej kosztowności, nie kojarzył ich, może po tym, jak się zeszli, mieli do siebie mniejsze zaufanie. No nie wiem, w każdym razie nie wyglądało to tak, jakby Iwona w sposób przemyślany opuściła dom na dłużej. Co więcej, pan Adam zauważa również, że z dużego pokoju zniknął dywan w ciągu tych dwóch dni. Maciej namawia swojego teścia, żeby nie zgłaszał zaginięcia Iwony, bo pan Adam od razu się niepokoi i chce biec na policję i to zaginięcie zgłosić, bo Iwona na pewno wróci za tydzień, a że jak zgłoszą to zaginięcie, to po prostu narobią jej wstydu, to się wszystko rozniesie i to się będzie długo ciągnęło, będą plotki. Dlatego pani Henryka i pan Adam postanawiają poczekać na powrót córki, ufają Maćkowi i jego słowom i mimo, że pozostaje w nich ogromny niepokój, to oddają tutaj jakby stery Maciejowi i ufają mu w tej kwestii i nie zgłaszają przez ten pierwszy tydzień zaginięcia. No i ten tydzień mija, a Iwona nie wraca. Wtedy, jak z zegarkiem w ręku, bez zastanowienia, wracają do zięcia i razem we trójkę idą już na komisariat w celu zgłoszenia zaginięcia, zmuszają go też trochę do tego. Policja przyjmuje zawiadomienie, jednak pewnie to, co towarzyszy wówczas śledczym, tak się domyślam, no to ten bardzo bolesny fakt i niepokojący, że z Iwoną nie ma kontaktu od 9 dni. I to jest ogromnie długi czas na zgłoszenie zaginięcia po tak długim czasie, bo wpływa on znacznie na prowadzone potem poszukiwania i efekty tych poszukiwań. Natomiast bardzo szybko udaje się ustalić, że Iwona nie przekroczyła granicy Polski, więc ta teoria, że wyjechała do Niemiec, od razu zostaje odrzucona. Iwona na pewno jest w Polsce. Mijają dni, tygodnie, a Iwona nie daje znaku życia. Kiedy nie pojawia się na święta Bożego Narodzenia, państwo Puzio, wtedy prawdopodobnie jest ten taki graniczny moment, że myślą sobie, że może, nie wiem, jakimś cudem miała jakiś kryzys, chciała uciec, nikogo nie informować. No czasami tak się po prostu zdarza. Ale kiedy nie pojawia się już na te wigilie i na święta w domu, to rodzice Iwony wiedzą już, że stało się coś bardzo złego. Śledztwo prowadzone jest początkowo bardzo opieszale. Dom Iwony nie zostaje przeszukany. Początkowo w ogóle śledczy zakładają, że ona faktycznie uciekła sama. Natomiast pan Adam od początku wie i cały czas powtarza to śledczym, że jego córka nigdy przenigdy nie uciekłaby z domu bez uprzedzenia. Nie miała żadnego powodu do ucieczki. Cieszyła się nowym domem, pracą, spokojem, który w końcu udało jej się odnaleźć, bo przecież wróciła z tych wyjazdów, z tych saksów tak zwanych. Skończyła magistra, mogła się zająć tylko i wyłącznie urządzaniem nowego domu, cieszeniem się małżeństwem i nowymi wyzwaniami w pracy. Jednej, jedynej, którą już miała i jeszcze to była praca, która ją niesamowicie fascynowała. Dlatego też widząc, że policja nie wykonuje żadnych prac, nie prowadzi żadnych poszukiwań, które przynosiłyby jakikolwiek trop, pan Adam Puzio sam postanawia odszukać swoją córkę. Widząc w dodatku, że Maciej w ogóle nie angażuje się w poszukiwania swojej żony, co więcej, to przez niego zaginięcie córki zostało zgłoszone dopiero 9 dni później, bo tak to by zostało zgłoszone od razu, jest na tamten moment pan Adam prawie przekonany, że to właśnie Maciej wie, co stało się z jego córką. W domu, który miał być spełnieniem marzeń Iwony, w który włożono tyle pracy, energii, pieniędzy, nie mieszka nikt, ten dom stoi pusty. Powiem wam teraz taką małą dygresję, bo wydaje mi się, że jest to istotne. Ja na początku myślałam, że to jest dom, w którym Iwona z Maciejem mieszkali razem po zejściu się ze sobą, ale z tego, co rozumiem i z tego, jak interpretuję informacje ze źródeł, to zejście nie oznaczało wspólnego zamieszkania. Dlatego też prawdopodobnie Iwona, wyjeżdżając za granicę, musiałaby zakleić te szafy, dlatego kiedy one nie były zaklejone, to pana Adama to zaniepokoiło. Poza tym po jej zniknięciu ten dom stał pusty. I dlatego też pan Adam mógł spokojnie w tym domu po prostu funkcjonować po zaginięciu Iwony. Dlatego też, korzystając z tej nieobecności i zaniepokojony tą nieobecnością, postanawia przeszukać ten dom na własną rękę, skoro policja tego nie zrobiła przez tak długi czas. Zaczyna sprawdzać wszystkie możliwości, wszystkie zakamarki. Wynajmuje koparkę. Myślę, że jego podejrzenia są makabryczne. Zaczyna tą koparką rozkopywać cały ogród. I ku swojemu zaskoczeniu odkrywa coś nieprawdopodobnego, ponieważ w ogrodzie blisko betonowego płotu na głębokości około 2 metrów odnajduje, uwaga, ułożone w kostkę ubrania oraz torbę. Na pierwszy rzut oka stwierdza, że zarówno ubrania, jak i torba należą do Iwony. Z kolei w innym miejscu w ogrodzie odszukuje zwinięty dywan i to ten sam, który zniknął z dużego pokoju. W tym dywanie na szczęście niczego nie ma. Pan Puzio przekazuje te znalezisko policji, żeby poddano te elementy garderoby i dywan badaniom. I te badania, które przeprowadzono na znaleziskach, nie przynoszą jednak żadnych nowych informacji w sprawie. I tutaj pragnę zaznaczyć, że w mediach są sprzeczne informacje dotyczące tego, czy ubrania zakopane na działce Iwony należą do niej, czy jednak nie, ponieważ według materiału Michała Fajbusiewicza oraz według tego, co twierdzi ojciec Iwony, ubrania należą do Iwony Mogiły Lisowskiej, a dywan, który został wykopany, to podobno ten, który zniknął z domu. Jednak pojawiają się informacje, według których to siostra Iwony miała stwierdzić, że ubrania nie należały do Iwony, a dywan nie pochodził z jej domu. I tutaj w źródłach zaznaczam wam, które to są źródła, żebyście wiedzieli i mogli sami to ocenić. W każdym razie policji nie udaje się ustalić, do kogo należą ubrania, ani przede wszystkim, kto je tam zakopał, w jakim celu. To znaczy, podejrzewam, że oficjalnie to po prostu nie jest potwierdzone, że są to ubrania Iwony, mimo że ojciec Iwony jest pewien i przekonany o tym, że to są ubrania jego córki. Pojawia się przypuszczenie, więc myślę, że wśród śledczych, którzy są zmęczeni aktywnością pana Puzio, że to sam on lub ze swoją rodziną po prostu zakopali te rzeczy w ogrodzie po to, żeby niby posunąć sprawę do przodu. Oczywiście na to nie ma żadnych dowodów i to jest absurdalne przypuszczenie, ale tak właśnie się dzieje. Ojciec Iwony nie przestaje szukać swojej córki. W materiale Michała Fajbusiewicza w 997, gdzie pan Puzio występuje wielokrotnie, widać jego determinację, ale też ogromną rozpacz, smutek, bezradność. Zresztą to są takie materiały, które naprawdę rozrywają serce, bo pan Adam po prostu płacze i szlocha, kiedy opowiada o Iwonie. Pan Adam spędza mnóstwo czasu na szukaniu swojej córki, przekopał cały teren działki, w domu rozwiercał ściany, myśląc, że Iwona została po prostu zamurowana. Zdemontował podłogę, zdzierając wszystkie deski z podłogi w celu sprawdzenia, czy jego córki też nie schowano pod podłogą. No ale bez skutku te poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu. Ale to też takie symboliczne, że ten dom, który budowała Iwona właściwie własną krwawicą, po jej zaginięciu po prostu został przywrócony do takiego stanu prawie że rudery. Rodzina Iwony Mogiły-Lisowskiej, chcąc uzyskać jakiekolwiek informacje na temat swojej bliskiej, postanawia zwrócić się oczywiście do jasnowidzów. No jest to oczywiście, ja tego absolutnie nie potępiam, nie oceniam, pewnie sama bym tak robiła, gdybym była tak zrozpaczona i tak zdesperowana. Jeden z nich przedstawia teorię, że Iwona została zamordowana podczas kąpieli przez starszego od siebie mężczyznę. Z kolei kolejna wizja przedstawia zabójstwo i zakopanie ciała na terenie działki. To jednak zostało przez ojca sprawdzone i nie znaleziono tam ciała. Z drugiej strony zawsze takie ciało można przewieźć, nie wiem. Tym bardziej, że policja raczej nie chodziła z takim specjalistycznym sprzętem i nie pobierała próbek, bo mam wrażenie, że było to wszystko prowadzone bardzo opieszale. Trzecia z kolei wizja jasnowidza mówiła, że ciało Iwony zostało ukryte w kanalizacji. I ten trop również został sprawdzony. Jak się okazało, podczas poszukiwań odnaleziono kości. Badania jednak wykazały, i tutaj myślę, że Nie będzie zaskoczenia, że były to kości pochodzenia zwierzęcego. Z kolei jeszcze jakiś inny jasnowic wskazał miejsce ukrycia ciała Iwony na cmentarzu żydowskim przy ulicy Brackiej. Wtedy pan Adam Puzio spędza kilka tygodni na przeszukiwaniu cmentarza, też niczego nie znajduje. Jestem bardzo ciekawa, jak to w ogóle musiało wyglądać, jak on to robił formalnie, bo cmentarzy żydowskich nie wolno absolutnie naruszać w żaden sposób, więc jestem ciekawa, czy on miał jakieś oficjalne na to zezwolenie, czy to wszystko, nie wiem, to tak tutaj tylko wrzucam taką moją rozkminę na ten temat. Pan Adam Puzio, chcąc po latach unormować prawnie sytuację z domem Iwony, wszczął postępowanie o uznanie swojej córki za zmarłą. Doszło do tego w 2005 roku i za datę śmierci przyjęto dzień 31 grudnia 2002 roku, dokładnie 10 lat po zaginięciu. Pan Adam postawił swojej córce pomnik na jednym z łódzkich cmentarzy. Na nim zamieścił imię i nazwisko córki. Pojawiła się w mediach taka informacja, że tabliczka z grobu, tego symbolicznego grobu Iwony, została ściągnięta prawdopodobnie przez matkę i siostrę, które co prawda formalnie rozumieją uznanie Iwony za zmarłej, jednak ten symbol i ten grób prawdopodobnie były dla nich tym krokiem za dużo, że jednak dopóki Iwony nie odnaleziono, to ten pochówek no jest zbyt tragiczny. Tak ja to interpretuję. Dzisiaj, w 2024 roku, Iwona miałaby 63 lata, a 32 lata po zaginięciu dalej nie wiadomo, co się z nią stało. Jest wiele bardzo takich dużych znaków zapytania w sprawie jej zaginięcia. Zresztą przez ponad 20 lat postępowania w sprawie jej zaginięcia nad sprawą pracowało ponad 20 prokuratorów, którzy wznawiali, umarzali śledztwo po kilkanaście razy. W tej sprawie do dzisiaj nie postawiono nikomu zarzutu, nikt też nie jest podejrzanym w tej sprawie. Ja tylko tak od siebie dodam, że w programie Akta Fajbusiewicza padają informacje, według mnie bardzo istotne, które pojawiają się tylko tam, ale to też jest taka sprawa bardzo bliska Michałowi Fajbusiewiczowi, który po prostu przez to, że pan Adam Puzio, no, mieszkając w Łodzi, miał właściwie Michała Fajbusiewicza na wyciągnięcie ręki. Żeby wam uzmysłowić, jak bardzo pan Adam był aktywny w tej pomocy i w szukaniu pomocy swojej córce, czy dla swojej córki, czy w sprawie swojej córki, to tylko powiem, że opisuje taką sytuację, że przez 3 dni koczował pod domem Michała Fajbusiewicza w Łodzi. Akurat redaktora Fajbusiewicza nie było, bo był gdzieś na zdjęciach, ale przez 3 noce pan Adam dzień i noc, no, 3 doby siedział pod jego domem w samochodzie, czekał na niego, żeby po prostu powiedzieć mu o tej sprawie, żeby zrobić to osobiście, żeby to nikomu nie umknęło. Więc ta determinacja pana Adama niezwykle poruszyła Michała Fajbusiewicza, przez co też jest to taka sprawa, którą on objął niejako swoim patronatem, takie mam czasami wrażenie. Więc w programie Akta Fajbusiewicza padają między innymi takie informacje, że mąż Iwony, Maciej, znaczy no były mąż, twierdzi, że Iwona wyjechała do pracy do Niemiec, jednak nie bierze swojego samochodu, Poloneza, a to tym samochodem zawsze wyjeżdżała gdziekolwiek, a już na pewno za granicę. I to mi się totalnie kojarzy ze sprawą, która też z Michałem Fajbusiewiczem ma wiele wspólnego, czyli zaginięcia Barbary Chrzczanowicz, też z Łodzi, też łódzkiej dziennikarki. To w ogóle jest niesamowita zbieg okoliczności, że podobnie tam ci partnerzy mówią o tym zaginięciu, że no tak, ona wyjechała, ale nie zabrała swojego samochodu, którym po prostu zawsze się poruszała. Po drugie, Maciej twierdzi, że dom był zamknięty na klucz, gdy wrócił, że Iwona wyjeżdżając miała zamknąć drzwi do swojego domu, jednak później podczas poszukiwań odnaleziono komplet kluczy należący do Iwony, więc nie mogła użyć swojego kompletu kluczy i zamknąć tego domu, więc to jest kolejna gigantyczna nieścisłość w tych zeznaniach. Ponadto tydzień po zaginięciu, zanim rodzice Iwony zgłosili to zaginięcie, w Urzędzie Miasta Łodzi, dokładnie na Bałutach, pojawia się Maciej Mogiła-Lisowski z obcą kobietą, podającą się za Iwonę. I ta podstawiona kobieta dokonuje meldunku Macieja w domu Iwony Mogiły-Lisowskiej przy ulicy Świetlików 10, a to był dom Iwony, oczywiście, do którego Maciej po rozwodzie nie miał prawa, bo ten dom wybudowano i zakupiono, jak już byli rozwiedzeni. Więc on w ten sposób ten dom miał jakoby, czy no nie pozyskać, no przez samo zameldowanie nie mógłby, ale no nabył prawa do zamieszkania tam. W materiale Michała Fajbusiewicza też prokurator badający sprawę Iwony stwierdza, nie wiem, czy to jest dalej ten sam prokurator, który prowadzi te sprawy, bo to też już dość leciwy program, stwierdza, że wszystkie te rzeczy, o których tutaj mówimy, zostały wzięte pod uwagę, jednak żadna z nich nie świadczy o tym, że Iwona została zamordowana, a sprawcą jest mąż kobiety. I ja to przyjmuję do wiadomości, bo faktycznie dowodów nie ma. No ale mało kto dostaje sprawę na tacy z dowodami i ze strzałką pokazującą na sprawcę. Co więcej, w programie też Michał Fajbusiewicz wykonuje telefon do męża Iwony. To jest w ogóle niezwykle ciekawa historia i teraz powinnam powiedzieć do męża Iwony Mogiła-Lisowskiej i prosi go o rozmowę. W odpowiedzi otrzymuje upomnienie, że Mogiła się nie odmienia w języku polskim. Do tego nazywa Michała Fajbusiewicza kłamcą, a pana Puzio chorym psychicznie, stalkerem, uznając, że wymyślają obaj, nie trzymają się faktów, że dręczą go, że nie będzie rozmawiał. Jednak fakty są takie, że były mąż Iwony nigdy nie udzielał w tej sprawie żadnych wywiadów, nie uczestniczył w żadnym z programów próbującym wyjaśnić sprawę zaginięcia Iwony, no bo przecież Iwony ciała nie odnaleziono, więc figurowała przez bardzo długi czas jako osoba zaginiona. Nigdy się nie angażował, nigdy nie rozpaczał, nigdy nie wyszedł z żadną inicjatywą. Jedyne co zrobił, to po zaginięciu zameldował się w domu. Więc niech fakty same mówią za siebie. Niestety właśnie w tym momencie muszę was zostawić i tutaj zakończyć odcinek, bo do dzisiaj nie wiadomo, co stało się z Iwoną Mogiła-Lisowską. Nie wiadomo, gdzie była widziana po raz ostatni, kto ją widział, robotnicy przy kominku i właściwie to tylko tyle, ale raczej można przyjąć, znając zachowanie Iwony, wiadomo, że była skryta, bo nie powiedziała o rozwodzie, bo to też może być jakiś argument. No ale musiał być ktoś, kto doprowadził do tego, że Iwony Mogiły-Lisowskiej nie ma wśród nas. Raczej nikt nie ma wątpliwości, że kobieta nie żyje, że Iwona była tak związana ze swoimi rodzicami, ze swoimi siostrami, a szczególnie ze swoim tatą i mamą, że nie zrobiłaby po prostu im czegoś takiego. I no rozrywa to po prostu serce i jest to okropne, że są ludzie, którzy wiedzą, co się stało i nie pozwolą osobom bliskim, osób właśnie takich zaginionych, czy takich, których ciało nigdy nie odnaleziono, właśnie przejść z tego stanu zawieszenia do stanu, kiedy mogą po prostu odbyć żałobę, tak jak tutaj mamy ten motyw z nagrobkiem, prawda, że formalnie jest uznana za zmarłą, ale ten nagrobek, ten symbol, to już jest za dużo. I właśnie to jest chyba jedno z największych, myślę, że takie największe już okrucieństwo, że pozostawia się tych bliskich na tyle lat, na większość swojego życia, na takie ogromne cierpienie, na tą jątrzącą się ranę, której nie da się opatrzyć. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za uwagę. Jeżeli chcielibyście dołączyć do grupy śledczych, do grupy specjalistów, którzy badaliby takie sprawy, to przypomnę jeszcze raz o tym, że partnerem dzisiejszego odcinka była Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie, która oferuje m.in. kierunek kryminalistyka i kryminologia. I myślę, że, bo znam tutaj już wielu i wiele z was, którzy po przesłuchaniu podcastów kryminalnych niektórych zainspirowali się do tego, żeby wybrać taką ścieżkę kariery, to może i właśnie takie nierozwiązane sprawy będą dla was takim właśnie motywem. Tym bardziej, że właśnie jest moment na wybieranie kierunku studiów, żeby polepszyć sytuację, z jaką na przykład mierzy się rodzina państwa Puzio. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.